Po tygodniowej przerwie wraca Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. A przerwa oczywiście była wskutek ciszy wyborczej, a teraz tym głośniej możemy skomentować, ocenić wynik wyborów, a naprawdę jest co. Witam serdecznie gości w studiu. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki, ksiądz Henryk Zieliński.
Kłaniam się Państwu.
Redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, szczęść Boże. Andrzej Potocki, publicysta, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry Państwu.
I Jan Pospieszalski, Telewizja Polska. Warto rozmawiać, artysta, muzyk. Wróćmy może na chwilę do tej atmosfery, bo to już uleciało, ale ten wieczór wyborczy to była naprawdę dawka emocji, niespodziewana i rzadko spotykana nawet w polityce. Zobaczmy, posłuchajmy.
Wygraliśmy wszystko.
Na listy numer 4, które zarejestrował Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, oddano łącznie 6 192 780 głosów, to jest 45,38 wszystkich głosów ważnych w skali kraju.
Bardzo, bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas poparli.
Zrobiliśmy dobry wynik. Zbudowaliśmy koalicję.
Zrobiliśmy projekt tak dziwny, że aż w niego nie wierzyłem. Tak trudny, że myślałem, że się nie zdarzy. A dziś mogę powiedzieć tak. Lubię Was. Wszystkich po kolei. Wszystkich po kolei.
Trzecia siła polityczna. Trzecia siła polityczna to my.
No zawsze z perspektywy czasu pewne słowa też brzmią inaczej. Zrobiliśmy projekt tak dziwny, że aż trudny do uwierzenia. No, te słowa Włodzimierza Czarzastego, jak patrzymy na te powyborcze rozrachunki, nabierają innego wydźwięku, ale zanim jeszcze przejdziemy do opozycji, to co się tak naprawdę zdarzyło? Czy Polacy zaskoczyli analityków, komentatorów, może nawet samych polityków, czy też zachowali się racjonalnie? I czy to jest wydarzenie przełomowe, ustawiające jakoś naszą scenę polityczną na najbliższe miesiące? Proszę o ogólną, podstawową refleksję z tych, moim zdaniem, jednak bardzo ważnych wyborów. Może ksiądz Henryk Zieliński tym razem zacznie.
Według mnie Polacy zaskoczyli nie tylko analityków, ale Polacy zaskoczyli chyba także i polityków, włącznie z tymi, którzy wygrali wybory. PiS chyba też został zaskoczony własnym wynikiem, bo myślę, że także wystawiając pierwszy garnitur ministrów w wyborach tych do Europarlamentu, liczył, że nie wszyscy się być może dostają. Ja nie wiem, czy wszystkich chciano się pozbyć z polskiej polityki. Natomiast Polacy zachowali się rozsądnie również w tym wymiarze, że pewna konfrontacja cywilizacyjno-światopoglądowa, na którą zaczęła nas pchać opozycja, ta zjednoczona opozycja, a właśnie dziwna opozycja, którą pan Czarzasty w ten sposób nazwał, ta konfrontacja była już absolutnie nie do przyjęcia. I myślę, że w dużej mierze było to głosowanie nie tylko na PiS, ale było to w ogóle głosowanie tak, przeciwko pewnym wariactwom wręcz, jakie nam zaserwowano po drugiej stronie. Przeciwko pewnej rewolucji obywatelskiej, przeciwko agresji, która stączona była w różnych kampaniach, nie tylko w kampanii Wiosna, ale także w kampanii Platformy Obywatelskiej. Zwróćmy uwagę, i o tym mówiliśmy zresztą, że w pewnym momencie Platforma Obywatelska zaczęła przejmować bardzo dużo elementów z programu Wiosny, z programu skrajnej lewicy. Więc tych wszystkich ataków chyba było po prostu za dużo i to spowodowało takie pospolite ruszenie, można powiedzieć, bo rzeczywiście frekwencja w tych wyborach również decydowała. Dotąd komentowano, że frekwencja nie sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. Ja też mówiłem kiedyś o tym, że wybory do Europarlamentu są tym, co też że Prawo i Sprawiedliwość nie wypada w tych wyborach najlepiej. Natomiast okazuje się, że chyba Polacy potraktowali te wybory, ośmielili się nazwać jako rodzaj plebiscytu. Za czy przeciwko, nawet jeżeli im się nie wszystko podobało. To jest to. I jeszcze jedna sprawa tutaj, ostatnia. Mianowicie myślę, że to również dla partii rządzącej jest bardzo ważny sygnał, gdzie jest ich zaplecze. I jeżeli o to zaplecze nie będziemy dbać i zaczniemy pozwalać na erozję tego zaplecza, to pozwalamy na erozję własnego zaplecza. Teraz jeszcze jedno zdanie, przepraszam. Dla Kościoła jest to ważny kredyt zaufania. Naszą egzekucję odroczono o kilka lat prawdopodobnie, ale jeżeli tego nie wykorzystamy dobrze,
zaraz padnie zarzut, że ksiądz jakby no, sam stawia ten znak równości, który opozycja też stawia, że Kościół wnosi PiS.
Tak postawiono. Panie redaktorze, tu nie chodzi o to, że Kościół się utożsamił z PiS-em, tylko że nas w pewnym momencie wepchnięto w taką szufladę. Zaczęto ludziom mówić, że to jest głosowanie tak naprawdę. Zwróćmy uwagę, jak ta kampania była prowadzona. Zrobiono coś takiego, że jeżeli głosujesz na Zjednoczoną tę koalicję europejską, to w tym momencie głosujesz na LGBT, głosujesz na seksualizację dzieci, głosujesz na...
I równanie księży ze świniami, prawda?
No oczywiście, tutaj pan Jarzecki przysłużył się.
Chociaż myślę, że w jakiejś mierze było to racjonalne, słuchajcie, ze strony koalicji europejskiej, czy w ogóle tych szerzej środowisk, bo rzeczywiście człowiek wychowany w kulturze chrześcijańskiej, który nawet, może nawet jeśli nawet nie chodzi do kościoła, to jakoś ceni tę instytucję, ceni naszą tożsamość narodową i religijną, on raczej głosuje no, na wartości propolskie, patriotyczne. W tym sensie jest dla PiS-u bardziej zasobem niż ktoś, kto jest z tego wypruty. Więc w mojej ocenie uznano, że skoro nie da się zniszczyć PiS-u, no bo Kaczyński nagrany okazał się super uczciwym człowiekiem, prawda, przeżył takie zderzenie, to może uderzmy w te korzenie.
Postanowiono dokonać erozji bazy niejako, na której, która dla PiS-u jest swego rodzaju.
Wyeliminować potencjalnego mediatora. Oblać pomyjami Kościół, żeby nie mógł pogodzić dwóch stron w duchu kompromisu, o którym wszyscy mówili. Kościół stał się rzeczywiście elementem ostrzału i jest wojna totalna. Krzywych z prostymi, albo tak zwanych krzywych z tak zwanymi prostymi, bo to jest najważniejsze pytanie. Biomasa przegłosowała elitę. Elita zaatakowała Kościół, podstawowe wartości i nagle ja widzę Jerzego Buzka, Jurka Buzka, bo znam przewodniczącego prezydium zjazdu pierwszego Solidarności, który stoi obok Cimoszewicza. Nie mam nic przeciwko Cimoszewiczowi w wydaniu, kiedy był premierem, bo się wydawało, że weszli w nową demokrację, ale jak powiedział, że tych, którzy startują do Sądu Najwyższego, trzeba będzie eliminować z zawodu, to znaczy wrócił do starych, dawnych korzeni i wrócił do tego lubienia, o którym Czarzasty powiedział. Czyli jak ja to widzę, to być może ludzie z mojego pokolenia powiadają, że tych 30 lat gdzieś poszło na bok. Ale po co ja jeździłem do Gdańska na zjazd?
Są też głosy inne. Jan Rulewski mówi, gdy ta elita PZPR-u no, startuje pod swoim sztandarem, to ja to akceptuję, no. Ale gdy my ich wprowadzamy, to ja mam z tym problem.
I ja się z Jankiem zgadzam.
Dobrze, tylko ja mam pytanie, panie mecenasie, co się stało w tych wyborach? Co tu wygrało, co tu przegrało? I czy ten wynik jest jakoś przełomowy? Może kończący ten element, ten moment, ten etap, tyle już lat o tym studiu też rozmawiamy, ten etap no, wściekłego odbierania prawa do uczestnictwa w polityce Prawu i Sprawiedliwości.
No to jest sprawa, którą trzeba sięgnąć do symboli. Konstytucja. Jest w artykule 30, jedynym, który jest nowy w tej konstytucji, zapis o godności człowieka, która jest przyrodzona i nienaruszalna. Nie pochodzi od żadnej władzy, ani od żadnego Borysa Szyca albo Krystyny Jandy. Ona jest elementem człowieczeństwa.
I kto tutaj narusza ten 30?
No ten, kto mówi, że przekupiona baba poszła do wyborów i ona jako biomasa wygrała. To dla mnie jest o tyle dramat, że artystka nie rozumiała zapewne sceny, w której grała w Człowieku z żelaza.
To
chyba
nie jest...
To nasza solidarność, tam mówili robotnicy. A ja mówię, moją solidarnością jest to, że z moich podatków płaci się 500 zł na cudze dzieci. Że się płaci dodatek dla emerytów. Bo to jest element umowy społecznej. To się zderzyło myślenie o dawnych reliktach, dawnej Solidarności, z tym, że każdy niech sobie daje radę, a darmowych obiadów nie ma. To jest pierwszy konflikt, który tu zaistniał.
Tutaj odtworzyła się trwałość układu pookrągłostołowego. To znaczy, ja jestem daleki od tego, żeby potwierdzać, że przy okrągłym stole to komuniści podzielili się z władzą ze swoją agenturą. Broń Boże, Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, wielu innych uczciwych ludzi, którzy przy okrągłym stole siedzieli, nie było agentami. Niemniej,
chyba nie było.
Natomiast Jarosław był w zapleczu. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to, co w Warszawie na przykład bardzo widoczne było, pani Danuta Hibner
czyli dawny PZPR z dawnym NZS-em Andrzejem Halickim, Niezależnym Związkiem Zrzeszeniem Studentów. Razem startuje, notabene walczą ze sobą. I to, co pan mecenas mówił, Jerzy Buzek, czy Róża Tunno, przyjaciółka Piasa, razem idzie z tymi, którzy nigdy tego morderstwa nie chcieli wyjaśnić, Leszkiem Millerem, Cimoszewiczem, panią Danutą Hibner, to widać, jak trwałe jest to porozumienie, a z drugiej strony mamy to, co widzieliśmy w wyborach 89 roku, tak? Elity mówiły, jak mamy głosować, a to społeczeństwo, przepraszam, nie będę używał słowa biomasa, to my, naród, wspólnota.
To jest cytat, zagłosowanie. Tak, biomasa oczywiście, to jest cytat.
Ja rozumiem, z, tak, ale nie utrwalajmy tego, tak? Jak nie utrwalajmy tęczy na roli Matki
dlaczego
Bożej,
padło,
tak.
żeby było to jasne.
To teraz wspólnota zachowała się nie tak, jak elity suflowały, tak? Wspólnota odrzuciła listę krajową, w Senacie 100%, to znaczy myśmy te okienko możliwości 35% w 89 roku wykorzystali na maksa i pokazaliśmy, że mamy coś do powiedzenia.
Ale
i dzisiaj
potem był Janusz Onyszkiewicz w studiu dziennika telewizyjnego
i mówił, że pacta sunt servanda.
I był przerażony tym wynikiem.
Był
mówił, wygraliśmy,
tak.
Ale tak
nie
przesadzajmy.
Ale nie, ale to pokazuje, jak dalece elity w dalszym ciągu przyznają sobie mandat do tego, żeby mówić, jak jest, jak ma być i jak powinno być. To widać było w tym wielkomiejskim elektoracie.
Ale czy stawiasz tezę, że 89 i 2019 to jest podobne powiedzenie
bardzo
przez
podobne.
Polaków nie?
Bardzo podobne podobne zagłosowanie za zmianą, zagłosowanie za potwierdzeniem swojej podmiotowości. To znaczy ten aktor zbiorowy wkracza na scenę i mówi, my jesteśmy ważni. Nie będzie nikt nam pluł na nasze święte symbole, nie będzie nikt nam mówił, że jesteśmy nic nie warci, tak? Zresztą skąd się wzięła ta poczucie godności i tego, że myśmy zobaczyli się lepszymi niż sami o sobie myśleliśmy? Wróćmy do rocznicy, którą będziemy obchodzili w niedzielę, jutro. 2 czerwca, wielkie wołanie o Ducha Świętego Jana Pawła było poprzedzone głębią tego tysiąclecia i wołam wraz z wami wszystkimi. To znaczy Jan Paweł II mówi nam, jestem jednym z was.
I jeszcze to powie w tym programie. Tak. I jeszcze to powie w tym programie Andrzej Potocki.
Wyborów nie wygrywa się na pstryk tak od razu. Prawo i Sprawiedliwość 4 lata pracowało na to zwycięstwo wyborcze. Stworzyło swoją polityką, zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną, stworzyło solidny fundament do tego, że w chwili sprawdzianu, czyli w chwili tego ataku emocjonalnego na podstawowe wartości dla każdego chrześcijanina, a także Polaka, można było to zdyskontować. Co się stało? Dlaczego byliśmy tak zaskoczeni tym wynikiem, choć nie powinniśmy? Przecież wszystkie sondaże od kilku lat pokazywały przewagę Prawa i Sprawiedliwości. Ja znam tylko jedną osobę, która trafnie przewidziała wynik wyborów. Mój kolega, z którym się niestety założyłem. I
o co?
On powiedział tak, o drogie wino, o dobre wino. I on powiedział tak, ja mówię, skąd u ciebie ta wiedza? On mówi, po prostu analizuje spokojnie sondaże. Przecież sami żeście w portalu w polityce.pl dali zestaw sondażowy dzień przed wyborami i na tej podstawie ja typuję, że co najmniej 4 punkty, ale prawdopodobnie 7-8 i to całkiem spokojnie, autentycznie. Natomiast wszyscy komentatorzy, łącznie ze mną, byli zdezorientowani i najwyżej, co dawaliśmy, to 1-2 punkty wygranej dla Prawa i Sprawiedliwości.
Bo tam był jeden warunek. Sondaże się potwierdzą korzystnie dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli wyborcy otwarci na ofertę obozu Jarosława Kaczyńskiego pójdą do wyborów, a w europejskich zwykle nie chodzili. I wielu ekspertów twierdzi, że zdecydowała końcówka kampanii i mocne wejście do gry samego lidera Jarosława Kaczyńskiego, który wyrwał tych uśpionych wyborców, który też odwołał się, o czym ksiądz mówił, do wartości, prawda? Końcówka PiSu była powrotem do 2015 roku, była powrotem do twardego powiedzenia, że to jest świat wartości, który stoi po drugiej stronie. Jeszcze, Andrzeju, do tego się odnieść.
Tak, bo chciałem rozpuentować. I w momencie, kiedy nastąpiła konfrontacja, której się nikt nie spodziewał, mianowicie konfrontacja na poziomie podstawowym, na poziomie wartości, kiedy obóz liberalny zaatakował obóz chrześcijański po prostu w sposób tak brutalny i tak chamski, jakiego jeszcze historia 30-lecia III RP nie znała. I tu stanęło pod znakiem zapytania, czy polskie społeczeństwo w zasadzie zmieniło już swój podstawowy system myślenia z chrześcijańskiego na liberalny, czy nie? I na to pytanie mogły dać odpowiedź tylko wybory. I co się okazało? Okazało się totalnym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, czyli wygrała ta Polska, która jest Polską za wartościami i przeciwna tym wszystkim liberalnym eksperymentom i zmianie systemu myślenia społeczeństwa na taki, jak jest w wielu krajach zachodnich. I to spowodowało to zwycięstwo, ale mówię, fundamenty tego zostały stworzone przez 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Ale czy nie?
Sprawa nie została zakończona. Zwycięstwo jest duże, ale są dwie grupy w Polsce. Jedna, która rzuciła się na te wartości w przekonaniu, że to już ten moment, że już zapomnieli historii, że już nie będzie wiadomo, czy okrągły stół to był kwadratowy, czy okrągły, czy dobry, czy zły, na pewno ważny, bez żadnych warunków. Czy Kościół to jest zbiorowisko pedofili, czy ludzie, którzy biorą pieniądze, to biorą tylko po to, żeby przepić je, a dziecko dostanie, jak tylko się gdzieś załapie, to tu był problem i on jest nadal.
No, ale czy my
on
właśnie, jest nadal i czy trzeba my, drodzy, o tym pamiętać. Drodzy Państwo, nie pomijamy elementu, który, znaczy mówiąc wyłącznie o tym świecie wartości, czy też nie jakby lekceważymy tego elementu dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja postawię taką tezę. Może jest tak, że nas trochę zmyliły wybory samorządowe, w których ludzie głosują na tych, których znają, czasami nawet inaczej niż głosują, niż mają poglądy, prawda, w inny sposób tu się odnoszą. No, myślę, że te fundamenty rządów PiS-u, czyli duże przekierowanie, znaczy po pierwsze odzyskanie miliardów, jednak setek miliardów do budżetu z rąk złodziei, a po drugie przekierowanie podziału dochodu narodowego także w kierunku grup dotychczas upośledzonych, czy to nie był czynnik ważniejszy?
No to dlaczego Róża tu nie podaje ręki premierowi? Dokładnie to rozumiem.
To są jakby kwestie, które dotyczą Kindersztuby i tego, że ktoś albo wie, co jest przyzwoite, albo chce być nieprzyzwoity i wybiera taki model. Ale moim zdaniem tu jest jeszcze coś innego. Ja się nie zgadzam z tym, co mówią, że to było przekupstwo socjalne, że te 500+, że te emerytury w ostatniej chwili i tak dalej. Tak, broń Boże. To moim zdaniem to jest coś bardziej fundamentalnego, coś, co jest na poziomie intuicji. Polacy, czyli ten aktor zbiorowy, zobaczyli, że państwo jest ważne. Tak, że chcemy mieć sprawnego państwa. Państwo to nie jest nocny stróż, państwo to nie jest ciepła woda w kranie, państwo to nie jest to państwo minimum, które również liberałowie typu Korwin-Mikke i inni głoszą. Tak? Państwo to jest narzędzie, które my mamy jako naród, jako społeczeństwo do rozwiązywania naszych problemów. I moim zdaniem przywrócenie roli prokuratora generalnego, tak? Cała wielka praca tego młodego teamu, tych wilczków od ministra Zbigniewa Ziobro. Ogromna zasługa komisji reprywatyzacyjnej, która pokazywała te potworne niesprawiedliwości, tak. To, że państwo nie działało i w majestacie prawa, albo przy kompletnej abdykacji
i bierzesz kamieniczkę za 100 milionów.
Za bezczela, tak? No, po prostu już nie mam słów.
Ale sądy do dzisiaj mówią, że to jest w porządku, że tak można, dokładnie, że można na człowieka, który ma 123 lata wziąć upoważnienie i odzyskać kamienicę.
Na świstku. Jeszcze raz, to nie przekupstwo socjalne, to jest ten elementarna tęsknota za tym, że państwo istnieje i to państwo jest nasze i to państwo ma w naszym interesie coś rozwiązywać. Czyli to, co powiedziałem, prokuratura, to nawet ta powódź, tak? No jeżeli można było w Zawichoście na 2 dni przed falą kulminacyjną ten wał umocnić i rzucić wszystkie siły, to znaczy, że coś tu działa. Tak?
Zobaczmy, jak w związku z tą porażką zachowa się, czy zachowuje się w tych dniach i zapytajmy się, co będzie dalej. Opozycja, na ile ona wyciągnęła wnioski, czy też te wewnętrzne rozliczenia idą w jakimś sensownym kierunku? To ciekawe pytanie. Poproszę o materiał.
Wciąż nie wiadomo, w jakim kształcie Koalicja Europejska pójdzie do jesiennych wyborów. Wiadomo, że w egzotycznej koalicji nie chce być już PSL.
Gdyby wchodziła w grę Koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, sprawa jest otwarta, możemy o tym rozmawiać. Natomiast jeśli będzie to koalicja tak szeroka, jak była, być może nawet jeszcze z wiosną Biedronia, to PSL-u w tej koalicji nie ma.
Wiosna Biedronia już zapowiedziała, że do jesiennych wyborów chce iść sama. Na koalicję liczy zmagająca się z długami Nowoczesna, dla której wspólna lista z Platformą może być warunkiem przetrwania i dostania się do Sejmu. Z wyborczą porażką Koalicji Europejskiej nie mogą się pogodzić też niemieckie media, które w ostatnich miesiącach pisały o konieczności odsunięcia PiSu od władzy. Niemiecka gazeta Die Zeit, komentując wygraną Prawa i Sprawiedliwości w niedzielnych wyborach, napisała, że to atak na demokrację. PiS rządzi od 4 lat z absolutną większością, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie wystarcza. Prezes PiS chce pełnej władzy i to na długo. Rozstrzygający bój odbędzie się jesienią.
Angela Merkel i CDU niemieckie władzy nie chce na długo, tylko ten wstrętny PiS chce władzy na długo. No, to, co Niemcy wyrabiają, opisując Polskę, to jest naprawdę standard jakiegoś bantustanu. To znaczy widzą nas tak jak jakąś, nie wiem, Republikę Afrykańską, o której można napisać wszystko, ale bronimy się. Proszę księdza, czy opozycja zdaniem księdza jest zdolna do jakiejś poważnej autorefleksji? Tutaj Jan Pospieszarski wspomniał już o tym niepodawaniu rąk, czy tutaj padło w programie. To niby jest drobna rzecz, ale to pokazuje, że ta refleksja taka z pierwszych godzin po wyniku, kiedy różne autorytety tego świata opozycyjnego, celebryckiego mówiły, no nie, jednak musimy zacząć szanować ludzi, no jednak mają prawo wyznawać swoją wiarę, że ta refleksja była bardzo krótka.
Ja widzę tutaj pewien rozdźwięk między reakcją celebrytów, zwolenników opozycji, a samą opozycją. Myślę, że różne są cele również. Ci celebryci, oni spodziewali się, że władza, którą w tej chwili mamy, potrwa 5 lat i jakoś da się w buncie, w odwróceniu się plecami od niej to przetrwać. Natomiast kiedy poszedł sygnał, że ta władza może być jeszcze na kolejne 5 lat, a może jeszcze na dłużej, to w tym momencie niestety te elity, i to tak było w czasach komuny także, te elity bywają sprzedajne. I być może one poczuły, że trzeba się zacząć jakoś z tą władzą układać i z tymi ludźmi układać, no bo przecież bez różnych dochodów, także bez dostępu do mediów publicznych, dalej funkcjonować się nie da. Zwróćmy uwagę, że niektórzy zaczęli sobie robić również rachunek sumienia z tego odwrócenia się od mediów publicznych. Także niektórzy politycy opozycji zaczęli z tego sobie robić, że nie można się odwrócić od społeczeństwa, nie można się odwrócić od tego, czym dysponuje także państwo. Natomiast opozycja, ja się boję jednego, znaczy boję się jednego, dostrzegam coś takiego, że politycy opozycji, szczególnie szefowie partii opozycyjnych, oni chyba już nie walczą o władzę, o powrót do władzy, tylko oni walczą o to, żeby być na czele swoich partii, że bardziej są to rozgrywki często wewnętrzne i z tej racji nie ma w tej chwili myślenia o korekcie jakiejś, bo trzeba by się przyznać do błędu, który się popełniło.
Co musieliby na przykład zrobić ludowcy, którym nawet Gazeta Wyborcza prognozuje, czy właściwie których tak recenzuje, że PiS naprawdę wyrugował ludowców razem ich z ich 125-letnią tradycją z chłopskich zagród. Mieszkańcy wsi już do PSL-u nie wrócą. No kto ma prawo do tradycji PSL-owskiej, to ja tu bym dyskutował. Wydaje mi się, że raczej jednak formacja chrześcijańsko-narodowa niż ta, która stoi pod sztandarami też PZPR-owskimi. Ale czy tam będzie jakaś refleksja po tej stronie opozycyjnej?
Znaczy,
czyli co?
Domy domagają się pewnych rozliczeń w tej chwili, szczególnie w PSL-u.
I tu pan mecenas?
Ja się do księdza zwrócę. Trzeba prosić w duchu miłosierdzia, żeby się opamiętali. Bo to pierwsze i trzeba w to wierzyć. Ale przypomnieć sobie, jak było w dzień katastrofy smoleńskiej, tragedii smoleńskiej, jak płakali wszyscy w studio, że już nigdy nie będą pomiatali przeciwnikami. Starczyło na tydzień.
A takie apele też były po śmierci prezydenta Adamowicza.
Tak,
i to oni
były.
Mówili.
I co z tego? I teraz jest podstawowe pytanie, o którym pan powiedział. Czy rzeczywiście oni poczują, mówię o opozycji, że to jest także ich państwo, tak jak nasze. I odetną się jasno od tego, co powiedział Donald Tusk jako premier w Sejmie Polskim. Że premier nie jest od tego, żeby dbać o ludzi, którzy poszli na ogłoszenia o 14% czy o 20% zysku. To nie jest zadanie rządu. Jak chcą, to niech sobie robią. Ludzie chcą, żeby państwo pilnowało jakiegoś porządku, żeby ono nie pełniło roli tylko stróża i żeby to było ich państwo, które będzie dbać o ich i swoje interesy w relacjach z innymi państwami. To się zachwiało.
Ja
jeżeli oni to zmienią, to myślenie, to dojdzie do zgody i o to się trzeba modlić. A
i tak, wysokim C
pojechał. I modlić się.
Ja tylko jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, czy zwrócić Państwa uwagę na jedno, że tą reakcją świata opozycji i celebrytów w pierwszym rzucie był potworny znowu atak na telewizję publiczną. Co dowodzi, że jej obecny kształt, tak mi się wydaje, i ten pluralizm, który zapewnia w podstawowym narzędziu, jakim dzisiaj jest no, szukanie informacji, czyli w pilocie telewizyjnym, że to ma gigantyczne znaczenie, że tam ja usłyszałem taką tęsknotę, że gdyby nie TVP obecna, gdyby nie prezes Jacek Kurski, no to my byśmy ludzi omamili, tak? To znaczy narzucilibyśmy tę kampanię, to ona by się udała.
Tak było przecież przez 30 lat, kiedy opozycja, wówczas mainstream, miał w swoim ręku wszystkie media, począwszy od telewizji prywatnych, skończywszy na telewizji.
I wszystkie to samo śmieszyło i to samo oburzało. Tak.
Taka moja znajoma powiedziała, charakterystyczne, że nie może oglądać telewizji publicznej. Ja mówię, no dobrze, ale przez to masz przynajmniej dwa różne punkty widzenia. Ona mówi, no nie, bo jak ja wtedy włączyłam, to wszystko mówili to samo i można było tego słuchać, a teraz tego się nie da słuchać. I to jest takie widzenie świata. Znaczy, przez opozycję, zarówno przez opozycję, jak i przez większą część elektoratu.
Dobrze, czy opozycja się jakoś opanuje, czy dalej nie będzie podawała ręki?
Obecnie w opozycji panuje chaos klasyczny, typowy dla pobitej armii.
Pójdą razem, czy się podzielą?
Padają głosy bardzo często jeszcze, albo one będą padać i dalej, atakujące program 500+. To jest w ogóle samobójstwem politycznym dla tej formacji. Widać, że ci ludzie niczego się nie uczą. Ja wiem, przypuszczam, że z dużym prawdopodobieństwem, że jak już te emocje opadną i zacznie się wypracowywanie nowej strategii, opozycja wróci na dawne tory. Natomiast jeśli chodzi o
czyli
PSL...
Czyli nie będzie refleksji.
Moim zdaniem niewielka. W każdym razie, jeśli chodzi o PSL, bo to jest, tak, życzę uwagi, klucz całego układu przedwyborczego, to PSL ma dwie drogi, jak wiadomo. I teraz pozostanie w koalicji oznacza trwanie tej koalicji, natomiast wyjście PSL-u z koalicji oznacza jej praktyczne unicestwienie i rozpad. I teraz co PSL może zrobić? PSL, tak jak żeś wspomniał, mieni się być partią spadkobierczynią dawnego PSL-u Witosa. I teraz co robią ci spadkobiercy? Ci spadkobiercy wmieszali się w koalicję tęczową, lewicową i dalej chcą w nią pozostać. Ponieważ sytuacja dla PSL-u jest ciężka, ponieważ do końca nie wiadomo, jak wypadnie teraz samodzielnie, gdyby szedł w wyborach w elektoracie wiejskim. W związku z tym PSL ma jeszcze jakieś obawy. Czyli co? Czyli można położyć na szali całą historię tego ruchu ludowego, Witosa i innych twardych przedstawicieli tej formacji, ludzi kasowanych przez UB, po to, żeby w imię przetrwania kilku polityków na stanowiskach posłów prowadzić tę formację dalej lewicowym gruntem. A drugie wyjście jest zawalczyć o honor. Niech pójdą teraz do tej wsi, niech pokażą, no my jesteśmy z wami, my jesteśmy jednak, tak jak ten żołnierz napoleoński, który stał oparty o drzewo w bitwie pod Waterloo. Cała armia się cofała i pytają się, co ty jeszcze tu robisz? On mówi, bo mi nic nie zostało oprócz honoru. I to mam do PSL-u właśnie, żeby oni wzięli te słowa sobie bardzo poważnie, bo jeżeli albo tą partię rozmydlą i unicestwią w koalicji z lewicą i z byłymi komunistami, no z Biedroniem może nie, ale w każdym razie pod tymi sztandarami, albo pójdą walczyć i być może jeszcze uda im się te 6% czy ponad 5% osiągnąć. Bywa,
oddzielą się masy od elit. Elity się zaangażowały tak opozycyjne swoją twarzą, nazwiskiem, że już honor im nie pozwoli się cofnąć z tych bzdur, które no opowiadali. Jest pytanie natomiast, czy ten tłum, bo tam też są, jest elektorat opozycyjny, nadal będzie wierzyć, jak wielu moich kolegów adwokatów. Ja pytam, pokaż mi tu w tej konstytucji, gdzie są naruszenia konstytucji, o której tak gadacie. No wiesz, ale to tak w ogóle. Jest teraz pytanie, czy ci, którzy doprowadzili bardzo duże masy sensownych ludzi, przecież w swoich zawodach to byli czasami rozumni ludzie, mówię no, także o aktorach wybitnych, którzy gadali byle co przecież, czy oni dadzą sobie spokój, czy dalej będą szli za tymi przywódcami, którzy mają plan, o którym redaktor Wilczyn bardzo trafnie napisał, napisał, że to jest plan wieloetapowy, który jest założony na konfrontację ideową w Europie i to poważną, tak jak powiedział kiedyś Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Polski w Spale. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. Tak powiedział. Ja spadłem z krzesła wtedy.
Jan Pospieszalski,
ale to
jeszcze
było wyrażone to, co dalej się realizuje.
Opozycji, proszę o podsumowanie.
Kuźmiuk, bodaj poseł Kuźmiuk i Bogdan Rzońca. Rozmawiałem z nimi po wyborach. Oni mówili, że stali na rynkach. Oni robili kampanię bezpośrednią. Jechali na targi, jechali pod duże skupiska, gdzie ludzie wychodzą czy z kościoła, czy z supermarketu, czy w ważnych miejscach miast, na rynkach, na targach i tak dalej. I bardzo dużo tego, tych ludzi, których można utożsamiać z elektoratem PSL-owskim, mówili im: idziemy zagłosować na was, ponieważ PSL zdradziło. PSL nie jest naszą partią, to nie jest nasz system wartości. I moim zdaniem ten przepływ tutaj był bardzo istotny i to Kosiniak-Kamysz i jego koledzy powinni wziąć pod uwagę.
A kto, proszę państwa, zdradził polskich żołnierzy, którzy od 1 września 1939 roku bohatersko na Westerplatte stawili opór niemieckim najeźdźcom. Jak to się stało, że to miejsce wygląda dzisiaj bardzo niedobrze? No ale to o tym za chwilę, bo na razie mamy z Gdańska dochodzące bardzo emocjonalne, tu się przygotujmy na duże emocje, wypowiedzi pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz na przykład na posiedzeniu Rady Miasta Gdańska tak ostatnio mówiła.
Zrobimy wszystko, co możliwe, choć mamy niewiele narzędzi w walce z opresyjnym państwem PiS-u, który tylnymi drzwiami właśnie w Sejmie usiłuje pewnie za 2 tygodnie przepchnąć tą ustawę. Szkodliwą właśnie dla polskości Gdańska, o której tak uroczo mówią państwo radni z Prawa i Sprawiedliwości. A ja oświadczam, że jako prezydent Gdańska nie pozwolę zredukować Gdańska do Neptuna, żurawia i innych pięknych zabytków. Gdańsk jest częścią Polski i nie da się z niej wypchnąć. Bardzo dziękuję.
Chodzi o to, że władze państwowe proponują zbudowę porządnego muzeum na Westerplatte, dają na to 150 milionów złotych, ale ponieważ Gdańsk nie chce, to pojawił się pomysł, żeby to przeprowadzić specjalną ustawą i jakby wyjąć ten teren z władz, z rządów Gdańska. Chciałbym zacząć, przepraszam panów, od Andrzeja Potockiego, który mieszka w Gdańsku i wiem, że był niedawno na Westerplatte. Jak te słowa pani Dulkiewicz wyglądają w konfrontacji z obecnym stanem tego terenu, które władze miasta mogą dowolnie sobie w tej chwili, czy mogły zagospodarowywać?
W odpowiedzi prezydent Dulkiewicz chciałbym oświadczyć, że dalsze pozostawanie Westerplatte w gestii władz Gdańska,
tych władz Gdańska,
jest po prostu obrazą dla honoru i dla pamięci tych, co tam położyli swoje życie i którzy tam bohatersko przez 7 dni się trzymali. Proszę państwa, ja byłem teraz niedawno na Westerplatte, zrobiłem fotoreportaż i obejrzałem dokładnie, jak to wygląda. W bunkrach leżą butelki, śmieci, strzykawki, wulgarne napisy wewnątrz na ścianach. Zabytkowe leje po bombach zostały.
Widzimy to na ekranie.
Zostały zasypane. Przypomnijmy, pierwszy raz zasypywali te leje po bombach przed wizytą kanclerza Niemiec III Rzeszy Adolfa Hitlera, wówczas już Führera, w 1939 roku. Dokończyły tego dzieła władze Gdańska. Przez 30 lat prawdopodobnie nie zainwestowano tam dalej ani jednej złotówki. Chciano zalać asfaltem cały teren tego słynnego wału obronnego, albowiem Westerplatte to nie tylko bohaterska obrona, ale także arcydzieło sztuki fortyfikacyjnej.
Ale może nastąpi jakaś refleksja, bo był czas, gdy prezydent Adamowicz mówił, no przepraszamy za ten stan, Westerplatte naprawimy.
Nie nastąpi. To było w 2008 roku, kiedy Adamowicz przepraszał i od tamtego czasu nie zmieniło się nic. Dlaczego? Dlatego, że polityka polityka władz gdańskich jest taka, a nie inna. W tej polityce, w zamierzeniach tej polityki nie leży wcale odbudowa Westerplatte, bo Westerplatte można odbudować, ponieważ nie było ono zniszczone w czasie oblężenia, tylko już po oblężeniu.
No zobaczmy, i w czasach zróbmy z tego komuny. Placówkę promieniującą patriotyzmem na cały kraj, Europę, a może i świat. No, no, Jan Pospieszalski. No. Czemu się ze mnie śmieje, redaktor Pospieszalski?
Ja mogłem dokończyć.
Już, ale to zaraz. Dobrze.
Tak jak park na przykład historyczny w Pearl Harbor, który jest takim dobitnym przykładem, jak takie miejsca się zagospodarowuje. Ale to nie leży w polityce władz Gdańska, albowiem władze Gdańska, widzieliśmy to po Muzeum II Wojny Światowej, są za kompletnie innym przekazem historycznym. Nie takim, który eksponuje polski patriotyzm, nie takim, który przypomina te bohaterskie chwile, tylko przekazem uniwersalistycznym.
Przecinek i Jan Pospieszalski, panowie, bo...
Dokładnie skończę tą myśl, którą Andrzej zaczął. Oczywiście to jest ten sam konflikt, który widzieliśmy przy Muzeum II Wojny Światowej. Ta sama obrzydliwa narracja, która wypycha polskość i polską obronę, to, że tu zaczęła się ta wojna. Wojna ma być takim kataklizmem jak wybuch elektrowni w Fukushimie, tak? Albo tsunami na wyspie Borneo i tak ma to wyglądać.
Spadło nie
tak,
że tam byli, nie wiadomo skąd.
Tak, w ogóle nie to z tego nizowego. Chodzi o to, że narracja dotycząca muzeum na Westerplatte i to, co dzisiaj Karol Nawrocki bohatersko z grupą historyków próbuje to muzeum jakoś przywracać prawdzie, tak? Historycznej, to jest solą w oku. To znaczy, tak ma nie być i w związku z tym wszelkie takie działania będą mówione o wypychaniu Gdańska. Ten zestaw, który bardzo emocjonalnie pani prezydent Gdańska mówi, to jest kompletnie zrodzeństwo. To jest odklejenie.
Ja będę... Mówimy o Pearl Harbor? A Monte Cassino, to jest sprawa samorządu miejscowości Cassino, a cmentarz Orląt, to jest sprawa gminy Lwów i jak sobie gmina postanowi, niestety, to tak będzie. Tak. Są konflikty wokół tego, albo to jest sprawa nie nas Gdańszczan, lecz wszystkich Polaków, albo nie. Jeżeli pani prezydent odmawia mi tego prawa, poczucia, że to jest także miejsce dla mnie, dla moich dzieci, dla moich wnuków ważne, to już jest konflikt. To jest dokładnie to, o czym pan redaktor Pospieszalski mówił. Czy to jest moje państwo, nasze wspólne, czy będziemy się dzielili, że... A jaki samorząd zajmuje się bitwą pod Kockiem? Kto tam w okolicy sprawuje rządy administracyjne?
Jeśli samorządy dbają, no to problemów nie ma. Ksiądz Henryk Zieliński i księdza spojrzenie na tę sprawę.
A propos Monte Cassino, to właśnie we Włoszech cmentarz na Monte Cassino został przekazany Polakom, więc władze włoskie potrafiły się zachować tutaj odpowiednio. Natomiast ja patrząc na wypowiedź, słuchając wypowiedzi pani Dulkiewicz, no w tej chwili to można się dziwić. Wtedy to był taki, kiedyś mi się to wydawało, że to taki bardzo porządny gest, że PiS się zachował jak trzeba, kiedy prezydent Adamowicz zginął i PiS powiedziało, że nie będzie wystawiać kontrkandydata. W tej chwili patrząc z perspektywy, chyba była to zła decyzja. Chyba
powołał panią.
No więc właśnie, chyba była to zła decyzja i tu nie chodzi o opcję polityczną, którą pani prezydent reprezentuje, tylko po prostu o jej stan kwalifikacji niestety intelektualne.
No niestety.
Pani prezydent jest kontynuatorką polityki Adamowicza i na zakończenie, puentując tę dyskusję, chciałbym tutaj powiedzieć, że w momencie, kiedy umierał ostatni obrońca Westerplatte na Kielecczyźnie, władze Gdańska nie wysłały na jego pogrzeb nikogo.
A jeszcze... Źle by się stało, gdybyśmy w tym programie pominęli bardzo ważną rocznicę. Zresztą patrzę, że na okładce świetnie.
Jan Paweł
zawsze...
II też mówił o Westerplatte.
Tak, właśnie, Westerplatte młodych. Każdy ma swoje Westerplatte. Tygodnika, na okładce tygodnika idziemy. Czerwiec 79, czerwiec 89, ale nam się wydarzyło, ksiądz napisał na okładce własnego pisma, 40 już rocznica pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II. 2 czerwca to ta słynna homilia, słynne kazanie na Placu Zwycięstwa. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Coś z tego zostało? Coś z tego jeszcze mamy?
Wbrew pozorom coś z tego zostało. I ja tutaj odwołuję się, dlatego wzięliśmy jako tytuł te słowa, które Jan Paweł II wypowiedział w 99 roku, bo jednak mimo różnych zastrzeżeń, które Jan Paweł II miał do polskiej transformacji, do tej wolności źle przeżywanej, do niszczenia fundamentów chrześcijańskich, to jednak stwierdził, że ale nam się wydarzyło, że jednak to wszystko w stosunku do tego, co przeżywaliśmy do roku 70, w roku 79, że jest jednak pewnym postępem. Natomiast pewne rzeczy niebawem zostanie ujawniony także zapis wystąpienia Ojca Świętego wobec biskupów na Jasnej Górze w Bibliotece Jasnogórskiej. To dopiero wyjdą pewne ciekawe rzeczy, których dotąd Kościół nie ujawniał. Ale natomiast jeszcze jedno w tym wszystkim. Proszę Państwa, system komunistyczny bazował między innymi na pojęciu alienacji. Nie chodziło tylko o alienację produktu od robotnika, który ten produkt wytwarzał, ale również o alienację społeczną. Myśmy mieli sobie nie wierzyć, ponieważ tak, więzi, ponieważ nie wiadomo było, kto jest donosicielem. Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski, po pierwsze zachwiał systemem alienacji, a po drugie poszerzył przestrzeń naszej wolności. On nam, gromadząc nas milionami na miejscach celebry, pokazał, że można.
I jeżeli ktoś pozwolił się policzyć.
Tak, i jeżeli ktoś mówi, że to nie miało wpływu na powstanie Solidarności, nie, no to znaczy, że zaprzecza.
Pytanie, czy my jesteśmy wierni temu nauczaniu. I panowie, króciutko, proszę, po kilka zdań dosłownie, po jednej wypowiedzi. Panie mecenasie, potem
opóźnił się przyjazd Ojca Świętego do Belwederu. Kamery były na łazienki zaszwankowane. No i prowadzący mówi, coś mówi prezes Szczepański. Powiedz cokolwiek, bo czas leci. O Belwederze. Zapytał o Konstantym. I to był ten problem, którego my ciągle nie pokonaliśmy. Kim był Konstanty Wielki Książę? Kim był Kukliński w polskiej historii? Parę innych historii. 30 lat minęło i my ciągle mamy wątpliwości, a 20 lat istniała Polska przedwojenna. Z niczego powstało państwo. Powstało prawo, powstało wojsko, powstało całe pokolenie, bo była jedność ludzi w myśleniu o własnym państwie.
To tamtego wołania wielkiego, jeszcze raz trzeba przypomnieć, że to nie było tylko wołanie o ducha, ale poprzedzone głębią tysiąclecia i wołam wraz z wami wszystkimi. Myśmy zobaczyli się lepszymi niż sami o sobie myśleliśmy. No. I tu ten podział na tego aktora zbiorowego, tak, który wtedy wyszedł, wtargnął na scenę dziejów i przełożył zwrotnicę
dokładnie
historii.
Dokładnie Kaniebytek to nazwało, wtargnięcie w naszą przestrzeń.
Tak, wtargnął ten aktor zbiorowy. Ten aktor zbiorowy dał o sobie znać teraz parę dni temu i mam nadzieję, że również jutro o godzinie 15 pod krzyżem papieskim ludzie Solidarności, kombatanci Solidarności, oddolna inicjatywa przychodzą z różańcami, ksiądz Stanisław Małkowski jutro w Warszawie na placu Piłsudskiego, kiedyś zwycięstwa, tam gdzie było to wołanie, będziemy się modlili, dziękowali, bo mamy za co dziękować, mamy za co przepraszać.
Andrzej Potocki?
Byłem na tej mszy i do dziś pamiętam, bowiem wtedy zdawaliśmy sobie oczywiście sprawę z tego, że działają organizacje podziemne antykomunistyczne jak KSS KOR, ale dopiero ta msza dała mnie osobiście taką siłę wewnętrzną, taką nadzieję, prawie że łączoną z pewnością, że tę komunę można pokonać i zrobimy to razem, bowiem te tłumy, które tu stoją i te słowa, które papież wypowiedział, na to wskazują. Mimo że wtedy nie byłem wcale osobą mocno wierzącą. No to, i ta decyzja Rady Warszawy, która pozbawiła uchwały z okazji 40-lecia tego wystąpienia, jest to po prostu haniebne.
Tutaj warto też powiedzieć, że nawet w ostatnich wyborach, tych eurowyborach do Parlamentu Europejskiego, ponad połowa głosów padła na jednak listy konserwatywne, listy prawicowe. A każdy konserwatysta czy każdy prawicowiec, jeśli dotyka jakiegoś życia publicznego, mediów, a nawet często szkoły, a już nie mówię o uniwersytetach, no ma poczucie, że jest jakoś wyalienowany, że jest wyjątkiem, że jest dziwny. Myślę, że ta nasza konstrukcja rzeczywistości jest koślawa trochę, że zasługujemy...
Dokładnie to widać w konstrukcji parlamentu. Znaczy do Parlamentu Europejskiego komisarzami mogła zostać przedstawicielka partii totalitarnej pani Hibner, ale Rocco Buttiglione nie.
I to była puenta. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w Salonie Dziennikarskim. Pozdrawiamy jeszcze Radio Warszawę, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Mecenas Marek Markiewicz, Andrzej Potocki, Jan Pospieszalski i Michał Karnowski. Miłego weekendu. Dziękujemy.